Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Harvard Business Review Manager's Handbook, The 17 Skills Leaders Need to Stand Out to Praktyczny Poradnik Zarządzania, przygotowany przez redakcję Harvard Business Review.
Nie jest to książka jednego autora, ani spójna teoria przywództwa rozwijana od podstaw. To szeroki, uporządkowany zbiór zasad, narzędzi i wskazówek opartych na dorobku HBR. Przeznaczony przede wszystkim dla osób obejmujących funkcję kierowniczą oraz menedżerów chcących zwiększyć swój wpływ. Publikacja prowadzi czytelnika przez 5 obszarów: rozwijanie postawy lidera, zarządzanie sobą, pracę z pojedynczymi pracownikami, kierowanie zespołami oraz rozumienie biznesu. Jej celem jest połączenie tzw. kompetencji miękkich, takich jak zaufanie, komunikacja i inteligencja emocjonalna, z kompetencjami operacyjnymi, obejmującymi zatrudnianie, motywowanie, strategie i podstawy finansów. Krótkie rozdziały, podsumowania oraz działania do wdrożenia sprawiają, że książka ma służyć zarówno jako wprowadzenie do roli menedżera, jak i podręczny punkt odniesienia w codziennych sytuacjach zawodowych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, przejście od wykonywania zadań do ponoszenia odpowiedzialności za ludzi i wyniki. Punktem wyjścia podręcznika jest zmiana, która następuje. Gdy dobry specjalista zostaje menedżerem, w roli indywidualnego wykonawcy wartość zwykle mierzy się jakością własnej pracy. Menedżerze odpowiada natomiast także za warunki, w których inni mogą pracować skutecznie oraz za wynik osiągany wspólnie. Książka odróżnia w tym miejscu zarządzanie od przywództwa. Zarządzanie dotyczy organizowania pracy, wyznaczania celów, podejmowania decyzji i kontroli wykonania. Przywództwo oznacza natomiast nadawanie kierunku, budowanie zaangażowania i zdobywanie dobrowolnego zaufania. Te funkcje wzajemnie się uzupełniają, a nie wykluczają. Publikacja wskazuje też, że awans wymaga korekty nawyków. Menedżer nie powinien automatycznie przejmować najtrudniejszych zadań ani udowadniać kompetencji przez ciągłe działanie za zespół. Musi nauczyć się delegować, stawiać jasne oczekiwania i tolerować fakt, że podwładni mogą realizować cele inaczej niż on sam. Istotna jest również refleksja nad własną rolą, ponieważ formalny tytuł nie gwarantuje autorytetu. Autorytet powstaje wtedy, gdy przełożony konsekwentnie łączy odpowiedzialność za rezultaty z uczciwym traktowaniem ludzi. Dzięki temu zmiana stanowiska nie sprowadza się do większego zakresu obowiązków, lecz staje się zmianą sposobu tworzenia wartości w organizacji. Po drugie, zaufanie. Wiarygodność i inteligencja emocjonalna jako podstawa wpływu. Podręcznik traktuje zaufanie jako warunek, bez którego narzędzia zarządcze działają słabo lub tylko pozornie. Pracownicy łatwiej przyjmują decyzje, informacje zwrotne i ambitne cele, jeśli uznają, że menedżer jest kompetentny, przewidywalny oraz kieruje się zasadami. Wiarygodność nie wynika więc wyłącznie z eksperckiej wiedzy. Powstaje z połączenia charakteru, dotrzymywania zobowiązań, uczciwego komunikowania ograniczeń oraz zdolności do wykonania powierzonych zadań. Szczególnie ważna jest zgodność słów z działaniem. Deklarowanie otwartości przy jednoczesnym karaniu za zgłaszanie problemów szybko osłabia relacje w zespole. Książka łączy ten temat z inteligencją emocjonalną popularyzowaną w myśleniu HBR m.in. przez Daniela Golemana. Chodzi o rozpoznawanie własnych emocji, regulowanie reakcji, rozumienie perspektywy innych oraz świadome budowanie relacji. Nie oznacza to rezygnacji z wymagań ani unikania trudnych rozmów. Przeciwnie, menedżer o dobrej samoświadomości potrafi przekazać nieprzyjemną informację bez impulsywności, a zarazem bez niejasnego łagodzenia przekazu. Taka postawa zwiększa poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa psychologicznego. Dopóki w praktyce wpływ lidera staje się trwalszy, ponieważ opiera się nie na pozycji w hierarchii, lecz na ocenie jego zachowania przez współpracowników. Po trzecie, komunikacja. Osobista skuteczność i rozwój jako narzędzia zarządzania sobą. Część poświęcona zarządzaniu sobą pokazuje, że skuteczność menedżera nie zależy jedynie od liczby przepracowanych godzin. Wymaga zarządzania uwagą, priorytetami i sposobem komunikowania się z różnymi odbiorcami. Książka podkreśla, że komunikacja jest zadaniem strategicznym. Przełożony musi umieć wyjaśnić cel, określić decyzję, wskazać odpowiedzialność i sprawdzić, czy rozmówca właściwie zrozumiał przekaz.
Sama aktywność komunikacyjna, na przykład częste spotkania lub długie wiadomości, nie zapewnia jasności.
Problemem bywają właśnie nieokreślone oczekiwania, brak kontekstu i pomijanie pytań odbiorców. Autorzy zwracają także uwagę na budowanie wpływu bez nadmiernego polegania na formalnej władzy. W wielu organizacjach realizacja projektu zależy od współpracy z osobami z innych działów, które nie podlegają danemu menedżerowi. Potrzebne są wtedy argumenty, rozumienie cudzych interesów i reputacja osoby przygotowanej. Osobista produktywność ma w tym ujęciu wymiar organizacyjny. Chronienie czasu na pracę o największej wartości, ograniczanie rozproszeń oraz sensowne delegowanie pomagają menedżerowi nie ugrzęznąć w pilnych drobiazgach. Równie ważny jest ciągły rozwój. Podręcznik nie przedstawia go jako jednorazowego szkolenia, lecz jako systematyczne rozpoznawanie luk kompetencyjnych. Szukanie informacji zwrotnej i ćwiczenie nowych zachowań w realnej pracy. Po czwarte, zatrudnianie, motywowanie i rozwijanie pracowników zamiast mikrozarządzania. W rozdziałach o zarządzaniu jednostkami książka przesuwa uwagę z kontroli wykonania na tworzenie warunków do dobrego działania. Pierwszym elementem jest trafne zatrudnianie. Błąd rekrutacyjny nie jest wyłącznie problemem kadrowym, ponieważ obciąża zespół, spowalnia realizację celów i wymaga późniejszej korekty. Dlatego menedżer powinien oceniać nie tylko dotychczasowe osiągnięcia kandydata, lecz także dopasowanie jego umiejętności do rzeczywistych wymagań roli. Po zatrudnieniu kluczowe stają się jasne cele, regularna informacja zwrotna i rozumienie indywidualnych motywatorów. Publikacja nie sugeruje, że wszystkich pracowników można pobudzać tym samym bodźcem. Dla jednej osoby znaczenie będzie mieć samodzielność, dla innej rozwój kompetencji, uznanie, wpływ albo poczucie stabilności. Zadaniem menedżera jest połączyć te potrzeby z celami organizacji, a nie stosować uniwersalne deklaracje o motywacji. Ważne miejsce zajmuje rozwijanie mocnych pracowników. Wysoką efektywność należy rozpoznawać szerzej niż przez pojedynczy wynik. Liczy się powtarzalna jakość, reagowanie na konstruktywne uwagi, wkład w zespół i zachowanie pod presją. Jednocześnie rozwój nie może oznaczać pozostawiania osób mających trudności bez wsparcia. Konkretne oczekiwania, rozmowa o przyczynach problemu i plan poprawy są bardziej użyteczne niż ogólna krytyka. Tak rozumiane zarządzanie ogranicza mikrozarządzanie, ponieważ zastępuje ciągłe nadzorowanie odpowiedzialnością, opartą na klarownych zasadach. Na koniec. Prowadzenie zespołu wymaga łączenia współpracy z rozumieniem finansów i strategii. Ostatnie obszary podręcznika pokazują, że menedżer odpowiada jednocześnie za relacje w zespole i za biznesowy sens jego pracy. Zespół nie staje się skuteczny wyłącznie dlatego, że tworzą go kompetentne osoby. Potrzebuje wspólnego celu, podziału ról, reguł współpracy i sposobu rozwiązywania sporów. Konflikt nie jest w książce przedstawiany jako automatyczna porażka. Może ujawnić różnice interesów, danych lub założeń, które trzeba omówić. Szkodliwy staje się wtedy, gdy strony unikają rozmowy, atakują siebie nawzajem albo nie mają procedury dojścia do decyzji. Menedżer powinien więc odróżniać spór merytoryczny od konfliktu personalnego i reagować, zanim napięcie zablokuje pracę. Równocześnie publikacja przypomina, że nawet kierownicy bez formalnej odpowiedzialności za całą firmę potrzebują języka finansów i strategii. Rozumienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych pozwala lepiej ocenić konsekwencje decyzji. Strategiczne myślenie oznacza zaś dostrzeganie klientów, konkurencji, zasobów i priorytetów, a nie jedynie wykonywanie bieżącej listy zadań. W tym kontekście przydatne jest budowanie uzasadnienia biznesowego. Trzeba jasno określić problem lub okazję, przedstawić rozwiązanie. Warto wskazać koszty i korzyści oraz dopasować argumentację do odbiorców. Połączenie tych kompetencji pozwala przełożyć pracę zespołu na mierzalny wkład w cele organizacji. Podsumowując, Harvard Business Review Manager's Handbook będzie najbardziej użyteczny dla nowych menedżerów, liderów zespołów i specjalistów przygotowujących się do pierwszej roli kierowniczej. Może też pomóc bardziej doświadczonym przełożonym, którzy potrzebują szerokiego przeglądu podstaw, a nie pełnego kursu jednej specjalizacji. Jego praktyczna wartość polega na tym, że łączy sytuacje codzienne, takie jak delegowanie, rozmowa korygująca czy motywowanie pracownika, z szerszymi zagadnieniami, w tym strategią, finansami i budowaniem argumentacji biznesowej.
Czytelnik otrzymuje mapę kompetencji potrzebnych do tego, by nie ograniczać zarządzania do wydawania poleceń i monitorowania zadań. Na tle wielu poradników książka wyróżnia się zakresem oraz redakcyjną formą. Czerpie z tradycji Harvard Business Review i syntetyzuje idee kojarzone z uznanymi autorami zarządzania, ale przedstawia je w krótkich, funkcjonalnych sekcjach. Podsumowania i działania na końcu rozdziałów sprzyjają wykorzystaniu jej jako podręcznika referencyjnego, do którego można wracać przed konkretną rozmową lub decyzją.
Ceną za tę szerokość jest ograniczona głębia osoba chcąca szczegółowo zgłębić negocjacje, analizę finansową. Zmianę organizacyjną lub zarządzanie konfliktem będzie potrzebowała dodatkowych źródeł. Nie jest to jednak wada, jeśli książkę traktuje się zgodnie z jej przeznaczeniem jako solidny primer. Największą korzyść odniesie czytelnik, który wybierze jeden aktualny problem zarządczy, wdroży wskazane działania, a następnie sprawdzi ich efekt w relacji z zespołem i w wynikach pracy. Jeśli chcesz nas wesprzeć Harvard Business Review, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.